Kryzys w Kambodży. Jak tam w ogóle wygląda inflacja? Jak w ogóle wygląda życie versus Polska? Skąd w ogóle pomysł na awokado? Czy to dobry biznes?
No wiem, jesteś bogatszy ode mnie bez wątpienia, bo ty przyjechałeś, a ty szczęśliwszy nie jesteś ode mnie.
No i Kambodża była takim miejscem, w które jak trafiłem, to patrzę, no to jest miejsce, gdzie nic nie ma.
Praca dla kogoś w pewnym momencie zrozumiałem, że realizuje zdecydowanie jego cele, kompletnie nie swoich. Jest to dosyć zmarnowany czas, pomimo jakiejś nauki, którą odbieram.
No ale w Azji nie możesz zakomunikować wprost pracownikowi, słuchaj, zrobiłeś to i to źle, bo on jutro się zwolni. Bo wzrost eksportu o 22% rok do roku, potem o 17% w 2022.
No dobra, no to powiedzcie konkretnie ceny w Kambodży. Jakieś przykłady właśnie, litr paliwa powiedziałeś, może obiad w restauracji, może to mi się włącza, czy jakiś taki rynek inwestycji w nieruchomości to też jest jakimś tam zaczyna raczkować.
No. No to ja przede wszystkim od lat jem w Kambodży dania na ulicy, te street foodowe, po których nigdy w życiu nie miałem najmniejszych problemów.
Podatki w Kambodży versus Polska.
Dla mikroprzedsiębiorstw w ogóle nie ma podatków, są tylko licencje na prowadzenie biznesu, czyli coś podobnego do naszej dawnej karty podatkowej.
W Polsce to jeszcze brak stabilizacji. Czuję się jako trochę trendowaty, jako ten przedsiębiorca. To jest ten problemem awokado w Meksyku nie jest awokado, tylko kartel.
Wprowadziliśmy teraz marakuję, czyli takie pnącze, które daje owoce marakuji.
Na biznes misję zaprasza Lancerto. Moda premium dla mężczyzn i kobiet. Lancerto. Życie to podróż na własnych zasadach.
Partnerem odcinka jest Hokomo, producent domów modułowych. Wejdź na hokomo.pl i wybierz swój wymarzony dom.
Fit Group. Nowoczesne kamienice gwarantują.
Posiadasz lub posiadałeś kredyt frankowy, hipoteczny, w złotówkach lub kredyt gotówkowy? Skontaktuj się z nami. Pomożemy Ci odzyskać niesłusznie pobrane pieniądze. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj wyjątkowi goście prosto z Kambodży. Bardzo się cieszę. Piotr Łysik i Marcin Ługowski. Właściciele portalu, może tego zaczniemy, mojakambodża.pl, ale podbijacie, można powiedzieć, świat, no, Kambodżę, bo awokado, hotele, więc naprawdę taki tacy przedsiębiorcy grubą parą, więc bardzo się cieszę, że możecie gościć tutaj w moich skromnych progach w Warszawie, więc mimo takiej pogody, która jest trochę prawie jak w Kambodży, ale no to powiecie o tym, no ale bardzo się cieszę, że jesteście.
My się również bardzo cieszymy, dziękujemy za zaproszenie i dla nas to jest przyjemność niesamowita.
No to ja bym chciał zacząć takim pytaniem, sam początek wasz, jak to było, co skłoniło was do porzucenia korporacyjnej ścieżki kariery, założenia własnego biznesu, jakie to mogły być motywy, no bo to jest jednak hardkorowy biznes w Kambodży.
Zacząłeś wszystko chyba pół roku wcześniej, zatem uważam, że powinieneś rozpocząć, a ja płynnie wejdę ci w słowo.
No, u mnie ta przeszłość korporacyjna to wiele lat w polskich, warszawskiej korporacji, najpierw Sferia, później w grupie PKO Banku Polskiego na stanowiskach zarządzających siecią sprzedaży. To była udana kariera, ale gdzieś tam zawsze jest takie poczucie, że potencjał nie do końca jest wykorzystany, że troszeczkę powinieneś może dorabiać własny biznes i realizować się samemu i będzie łatwiej to zrobić poza. Więc jak była okazja w 2011, to odszedłem z korporacji, założyłem własny biznes w Polsce jeszcze, a Kambodża przyszła przypadkowo zupełnie. Podczas podróży po Tajlandii, a zawsze byłem otwarty i patrzyłem, doceniałem możliwości różnych miejsc i różnych niszy. No i Kambodża była takim miejscem, w które jak trafiłem, to patrzę, no to jest miejsce, gdzie nic nie ma. To jest miejsce, gdzie rzeczywiście można coś, można wszystko. Więc tak, no przy tym, że kraj był szalenie sympatyczny, ludzie pogodni, przepisy okazały się bardzo liberalne, rząd taki pro-biznesowy, sprzyjający przedsiębiorcom i to wszystko skłoniło mnie do przenoszenia swoich aktywności biznesowych do Kambodży. To taka ścieżka.
No a jakie takie w takim razie były największe wasze wyzwania przy przenoszeniu życia w ogóle no, biznesowego do Kambodży? Jak sobie poradziliście? No bo tak jak powiedziałeś, no już wiem może dlaczego Kambodża, ale mimo wszystko no, ciężko wyobrazić sobie Polaka w Kambodży. Wiesz, Polak sobie jechał do Niemiec, może gdzieś do Skandynawii, ale no do Kambodży.
Okej. Ja powiem tak, nie byłoby mnie w ogóle w Kambodży, gdyby nie Marcin, bo ja miałem bardzo silną potrzebę tego, żeby robić coś innego niż robiłem. Nie stały u mnie w CV tak wielkie marki jak u Ciebie. Ja miałem to poczucie, że niespełnione marzenie, chciałem być jak Tony Halik kiedyś. Nie wychodziło, ale już mnie to dręczyło. Po drugie, praca dla kogoś w pewnym momencie zrozumiałem, że realizuje zdecydowanie jego cele, kompletnie nie swoich, jest to dosyć zmarnowany czas pomimo jakiejś nauki, którą odbieram, ale przede wszystkim to Marcin, spotkanie Marcina, podałeś rękę i pół roku później dołączyłem do projektu już całościowo, na początku niestety jeszcze próbując to łączyć z ostatnią pracą na etacie, ale perspektywa tego, żeby spełnić takie marzenie o wolności, bardzo szeroko, myślę, że ta wolność jeszcze się pojawić w wywiadzie, to było to.
No i jednak, no i się udało, to jest w ogóle sukces, panowie.
A tych wyzwań było sporo. No, pierwsze wyzwanie to jest zupełnie inna kultura. To, coś, z czym się zderzyliśmy, to jest kultura, w której żeby robić biznes, trzeba najpierw zbudować relacje osobiste. Jeżeli myślimy o biznesie z kimś, z partnerami na miejscu, to tworzymy najpierw te relacje osobiste, a dopiero później jest biznes. To jest inaczej niż w Polsce, prawda? I jest, a największym chyba wyzwaniem to pracownicy i zupełnie inna mentalność pracownika. W Europie jesteśmy przygotowani na coś takiego, że mamy jednostki, prawda? Rozmawiamy, motywujemy jednostkę, i, no i ona się realizuje w pracy, realizuje się w naszej firmie. W Kambodży jest większy kolektywizm, większe oczekiwanie stworzenia hierarchii, stworzenia większej odległości pomiędzy właścicielem biznesu czy szefem a pracownikiem. To jest oczekiwanie pracowników, stworzenie im większej odległości i danie im możliwości pracy kolektywnej.
Czyli tak rzeczywiście trochę chyba łatwiej, bo dzisiaj w takich krajach rozwiniętych, wysoko jak Zachód, no to wiesz, to są ci pracownicy prawa, wiesz, mobbing, nie możesz powiedzieć tego, godzina, pewnie to jest dobre dla pracownika, ale rozumiem, że tam jest to jeszcze takie jakby chyba raczkuje, nie?
Jest inaczej zupełnie, więc to, do czego byliśmy przyzwyczajeni w korporacjach europejskich, to od nowa się musieliśmy uczyć, jak to wygląda w relacjach biznesowych i w relacjach z pracownikami na miejscu. Natomiast czy jest łatwiej? Chyba nie. To jakby każde środowisko ma swoje plusy i minusy. Nie jest łatwiej chociażby dlatego, że ciężko jest komunikować wprost. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że komunikacja wprost jest czymś dobrym. No ale w Azji nie możesz zakomunikować wprost pracownikowi, słuchaj, zrobiłeś to i to źle, bo on jutro się zwolni, bo on straci twarz. Więc musimy bardzo uważać na słowa i bardzo uważać na ten przekaz, żeby to był przekaz znacznie bardziej miękki niż w stosunku w relacjach z Europejczykiem.
Mhm. To rzeczywiście inny świat.
Ja troszkę przewrotnie, fajnie, nawiązałeś inny świat. Często dostajemy pytania od naszych partnerów, niedoszłych, przyszłych, obecnych, którzy jeszcze nie byli w Kambodży. Czym Polska się różni od Kambodży? No ja mówię, słuchaj, zdecydowanie próbowałbym szukać może jakichkolwiek podobieństw. Uznajmy, że wszystkim największym wyzwaniem względem Kambodży jest to, żeby musieliśmy przez lata tworzyć bardzo najlepszymi możliwymi technikami, sposobami, swoją ciężką pracą rzeczywistniać nasze marzenie, które jest dosyć łatwe do obalenia, tak? Daleko nie byliśmy, nie znamy, brzmi jak misja, a niekoniecznie jak żywy, realny biznes. No i tutaj była praca rok w rok, żeby to wszystko przybliżać, urzeczywistniać, tworzyć miliony kontentów, pokazywać, że to jest prawdziwe, realne i zapraszać oczywiście ludzi do Kambodży, no bo my działamy biznesowo, ale też trochę lifestyle'owo, mógłbym powiedzieć, że takie ten... No.
Jak Cię widzę, Ty mówisz tonaholik, tak trochę podobny jesteś może. No.
Nie urodziłem się tak, ale upodabiam się prawdopodobnie.
Powiedzcie mi, taki konkretny już kryzys w Kambodży. Jak tam w ogóle wygląda inflacja, jak w ogóle wygląda życie versus Polska? Jesteśmy tutaj przyzwyczajeni, wiecie, no tych trochę złych wiadomości codziennie wiele osób słyszy. Nie da się bez tego przejść, że mamy inflację, jaką mamy. Ceny urosły. Jest jakieś podobieństwo, czy tam to życie też jest, płynie inaczej, jest inny świat, jak to powiedzieliśmy wcześniej?
Jest inny świat. Na pewno o kryzysie w Kambodży nie możemy mówić w ogóle, bo kryzysu w Kambodży nie było poza tym czasem, który jakby wszystkich dotknęła pandemia i Kambodżę też dotknęła, bo Kambodża nie jest wyspą odseparowaną od całego świata, więc mieliśmy tam wtedy ujemny PKB. Natomiast we wszystkich poprzednich latach, przez nie wiem, 20 lat bodajże, zawsze wzrost produktu krajowego brutto 7% i więcej rok do roku.
I ciekawy case kryzysu finansowego międzynarodowego lata 2008-2010, który Kambodżę praktycznie
ominął.
To znaczy mogli poczytać w gazetach.
I już od 2021 mieliśmy odbicie w Kambodży, bo wzrost eksportu o 22% rok do roku. potem o 17% w 2022. W związku z czym tak tu nie bardzo możemy mówić o kryzysie. Inflacja mniejsza na pewno niż u nas w Europie. Mhm. Kambodża jest gospodarką opartą na dolarze. Czyli walutą taką codzienną w obrocie jest oczywiście waluta lokalna kambodżańska. Natomiast 80% transakcji gospodarczych jest realizowana w dolarze. Konta bankowe biznesu są w dolarze. W związku z tym powiązanie jest bardziej z taką globalną gospodarką i globalną siłą dolara nabywczą. I inflacja, tak, oczywiście jest widoczne, to było szczególnie na cenie paliw. To nas dotknęło bardzo mocno na plantacjach, no bo nagle cena paliwa wzrosła praktycznie dwukrotnie. W tej chwili, no tak, tak. I to za tym poszły wzrosty cen w innych obszarach. Ale nie jest to tak drastyczne jak w Polsce.
No dobra, no to powiedzcie konkretnie ceny w Kambodży. Jakieś przykłady właśnie? Litr paliwa powiedziałeś, może obiad w restauracji, może... Jeszcze inne.
Zaproponowałbym takie rozwiązanie, bo my żyjemy troszeczkę inaczej, poza tym, że jesteśmy bardzo podobni do siebie, to ja wiem, że w Kambodży można też podejść do tematu bardzo ekonomicznie, ale z drugiej strony wiemy, że wiele osób lecąc do Kambodży, czy na przykład ty lubisz utrzymać jakiś poziom i nie ma co tutaj tworzyć mitów odnośnie tego, że jest pół darmo czy za darmo. To może ty zaczniesz, a ja powiem, jak ja sobie radzę, bo jestem zdecydowanie tutaj w stronę widza bardziej ekonomicznego.
Jeśli chodzi o te ceny, to na pewno Kambodża jest droższa niż Tajlandia. Jakby tak podróżować po Kambodży dla turysty, czy nawet ceny takiego normalnego życia w Kambodży będą wyższe niż w Tajlandii. I tak, jeśli chodzi o ceny w restauracji, o to pytałeś, no to pewnie zjemy coś za 5 dolarów jakiś posiłek. Pewnie bliżej gdzieś ta średnia będzie 7-10 dolarów za posiłek, czyli mamy taki poziom cenowy warszawski, prawda?
No może już teraz to w Warszawie za 5 dolarów to nie wiem, czy kebaba zjesz, więc raczej nie, ale czyli taki polski
przed pandemią.
Tak, przed pandemią. Tak.
Ceny benzyny no niżej niż Europa, bo to jest i tak dwa razy wyżej prawie niż to, co było. Mhm. To jest gdzieś tam w złotówkach pewnie 4,20, 4,50 za paliwo. Wynajęcie mieszkań jest cały czas tanie stosunkowo. Jakiś dom na przedmieściach to będzie 300, dom segment na przedmieściach 300 dolarów miesięcznie. Mieszkanie pewnie w okolicach 400 w mieście.
To jest spora różnica.
To jest duża różnica. Tu jest dużo taniej.
Pewnie ten rynek w ogóle zaczyna, bo tak jak sobie słyszę, od razu mi się włącza, czy jakiś taki rynek inwestycji w nieruchomości to też jest jakimś tam, zaczyna raczkować, no bo jak ceny mieszkań właśnie, Warszawa?
On nie raczkuje, on tam się bardzo mocno rozwinął. Tam był duży napływ pieniędzy z Chin. I jak trafiłem do Kambodży tam 7 lat wcześniej, to Phnom Penh, czyli stolica, miało kilka wysokościowców. W tej chwili jest ich pewnie kilkaset, więc to się dużo szybciej rozwija i ten segment jest już mocno napompowany. Także można kupić nieruchomości, można kupić jakieś segmenty, można kupić mieszkania. One będą znacznie tańsze niż te ceny, które są w Warszawie, te ceny, które są w Polsce. Pewnie w tych takich dobrych lokalizacjach budynki w okolicach 2,5 tysiąca dolarów za metr kwadratowy, to tego się można spodziewać. Mhm. Mówimy o Phnom Penh, o stolicy i o takich kondominiach.
Wracając jeszcze do kosztów życia, ja przedstawię jak gdyby taką sytuację, która mnie dotyka, jak jestem w Kambodży, jestem raczej minimalistą i jeśli biorąc pod uwagę, że w Kambodży nie ma tak wielu rozpraszaczy i tych punktów, w których możesz wydawać pieniądze, bo jadąc tam na przykład, gdzie my jesteśmy we wschodniej części kraju rolniczej, jest pięknie i spokojnie, no to ja przede wszystkim od lat jem w Kambodży dania na ulicy, te street foodowe, po których nigdy w życiu nie miałem najmniejszych problemów, które kosztują cały czas 1,5-2 dolara i jedząc dwa razy dziennie, to no ja jestem w stanie żyć niesamowicie ekonomicznie i naprawdę niczego mi nie brakuje, czyli można żyć sporo taniej, ale to jest życie związane z takim, to jest moje upodobanie do tego, żeby było mniej wtedy i naprawdę to jest kwestia tych kilkudziesięciu dolarów, tak, które mi wystarczą, naprawdę nie miałbym potrzeby wydawania więcej, choć raz na jakiś czas lubię z Marcinem pójść do dobrej restauracji. Mhm. I wydamy wtedy tyle, co w Warszawie już teraz.
Myślę, że tak. To są takie, no są takie high-endowe restauracje, gdzie wydamy znacznie więcej niż w dowolnej restauracji warszawskiej.
Tak, jest tak. Czyli ile najdrożej może kosztować?
No nie, no tysiące dolarów za 10-osobowy obiad, tak? No, tak. Takie miejsca też
od Chińczyków.
Okej, okay. Czyli jest takie rozwarstwienie też w Kambodży.
Tak? Jest ogromne, tych restauracji takich najdroższych nie ma dużo, ale są. No i mają klientów cały czas, o dziwo. Podjeżdżają samochody, których tu na ulicach naszych nie widać.
Okej. Okay. No chyba, że właśnie, jak mówię, przyjedziesz do Herona. Tam świat inaczej wygląda w Polsce. Tak jak będzie z 20 Ferrari Porsche, ktoś mówi, wow, to jest Polska. Tak jak widzieliście hotel sam, nie? Jak wygląda. Więc, no ale rozumiem, o czym mówicie. No dobra, a powiedzcie mi jeszcze, podatki w Kambodży versus Polska. Czy łatwiej jest tam w ogóle prowadzić biznes? Jak wyglądają te podatki?
Łatwo jest prowadzić biznes mały. Mikroprzedsiębiorcom jest bardzo łatwo. Dla mikroprzedsiębiorstw w ogóle nie ma podatków. Są tylko licencje na prowadzenie biznesu, czyli coś podobnego do naszej dawnej karty podatkowej. Płacimy raz do roku i mamy święty spokój.
Nie... Chyba w Dubaju też teraz coś takiego też jest.
I to dla małych i dla mikro. Dla tych, którzy zakładają już spółki, to mamy pełną księgowość, 20% CIT i warunki bardzo podobne do tych warunków, które są znane nam z Polski. Natomiast chyba jeszcze więcej w przypadku dużych spółek, w przypadku spółek w ogóle jest chyba jeszcze więcej różnych dokumentów i papierologii. Czyli biurokracji w przypadku spółek jest dużo, w przypadku zwykłego Kowalskiego, który prowadzi swój biznes, czy to będzie hotel, czy restauracja, czy jakaś mała produkcja, no to tutaj praktycznie nie ma formalności.
Tak was słucham, to może polscy rządzący powinni wziąć przykład, no bo trochę sprzyja, żeby mieć małe biznesy i się rozwijać. Jak się rozwiniesz, no to już trudno, zatrudnia i płać, nie? Ale na początku...
To jest bardzo ciekawe, co wtrąciłeś, bo po pierwsze, no Kambodża nie jest rejem podatkowym i to trzeba wyraźnie zaznaczyć, bo czasami magiczne myślenie ludzi chciałoby, żebyśmy im potwierdzili, że jest, nie jest. Niemniej, jeśli nawiązałeś do ludzi rządu, jest to bardzo ciekawy przypadek tego, że ludzie, którzy rządzą krajem, mają bardzo ciekawe i szerokie zaplecze umiejętności typowo biznesowych, wykształcenia biznesowego. Mam wrażenie, nie lubię tego stwierdzenia, jestem przekonany, że oni doskonale rozumieją, jak pracuje pieniądz.
Rozumieją jak najbardziej. To jest gospodarka liberalna i chyba najbardziej liberalna ze znanych mi gospodarek.
Mhm. No zdecydowanie tego nam brakuje chyba i zdecydowanie jak was słucham, to co mam powiedzieć? No niech będą te podatki, ale niech ci rządzący wiedzą, co robią. Nie? I to jest chyba najważniejsze. A co właśnie dzisiaj jako przedsiębiorcom najbardziej wam przeszkadza? Zarówno może w Polsce, jak i w Kambodży. Pewnie więcej w Kambodży, ale może jest coś takiego, co widzicie, jakie różnice?
W Polsce to jeszcze brak stabilizacji. Czuję się jako trochę trendowaty, jako ten przedsiębiorca. To jest ta historia, w której... Najważniejsze jest, żeby wiedzieć, w jaką grę grasz, jakie są zasady. Ja mam wrażenie, że nie ma zasad. I prawdopodobnie jako petent w tej rozgrywce zawsze będę poszkodowany. Czyli taka nieprzyjemna, takie odczucie tego, że jestem kulą u nogi dla gospodarki, pomimo podatków, które płacę i pomimo wszystkiego, co robię. Są miejsca na świecie, gdzie mówisz, że jesteś przedsiębiorcą, ludzie cię szanują po prostu, no mówią wprost, że... Może powiedzmy o Kambodży, tak? No tutaj, wiesz... Nie, to ta aura jest różna, inna i nawet nie wiem, czy z tym walczyć, czy nie. No, trzeba sobie jakoś radzić z tą zmiennością prawa. Dla mnie to największa różnica, gdy księgowa mówi, pan już doczyta sobie czwartą poprawkę Polskiego Ładu, bo ja nie mam czasu w tym miesiącu.
A to, co przeszkadza w Kambodży, to chyba dostęp do infrastruktury, czyli podłączenie prądu na różnych inwestycjach poza stolicą. Stolica jest ok, stolica to stolica, są dwie prędkości, jest stolica i jest prowincja. Na prowincji jest niedoinwestowana infrastruktura na pewno, czyli infrastruktura zarówno drogowa, prąd, dostęp do mediów, to jest problem Kambodży i to jest wyzwanie dla rządzących. To się zmienia bardzo szybko i widzimy te zmiany, natomiast to jest jeszcze przepaść w stosunku do tego, co mamy w Europie. A jeśli chodzi o pozostałe wyzwania i nie wyzwania, tylko takie rzeczy, które przeszkadzają, to jest biurokracja w przypadku spółek. Jednak jesteśmy trochę przyzwyczajeni do tego, że zmiana udziałowców czy tego typu zmiany w spółkach są stosunkowo proste w Europie, a w Kambodży wymagają ogromnej machiny biurokratycznej, spotkań, przybijania pieczątek z palców i tak dalej, więc to jeszcze, myślę, musi dojrzeć i dojść do bardziej, no mniej sformalizowanych rozwiązań, tak?
Ale są sprawczy, jeśli trzeba, case Bandung, prowincji Ratanakili, czyli miasta o potencjale 450 tysięcy mieszkańców, które no raczej jest miejscem biednym, pojawiła się nowa władza i tempo, w jakim całe miasto i okolice zostały postawione piękne nowe drogi, był taki, jaki jest imponujący, czyli znowu, gdy tutaj ktoś chciał się wykazać, dostał środki i miał możliwości, to w ciągu półtora miesiąca wybetonował na nowo drogi w prowincji, tu już sporego miasta.
Czyli jak się to można, czyli się...
Tak, nowy gubernator Ratonek Illi rzeczywiście się sprawdził i Ratonek Illi rośnie. Jeśli chodzi o drogi, infrastrukturę, budują teraz całą sieć i wodną, i elektryczną. Jest, powstał projekt w ciągu ostatnich 2 lat. Wszystko powstał projekt lotniska, który będzie realizowany 60 km od miasta Bannung, więc tak, tutaj trzeba powiedzieć, że radzą sobie z tymi wyzwaniami, ale cały czas to jest jeszcze duża przepaść w stosunku do tego, co znamy z Europy.
Gdyż my jesteśmy w najbiedniejszym, najbardziej zalesionym miejscu Kambodży, najbardziej dzikim, to są te Bieszczady, Suwałki, Suwalszczyzna Polski, jeśli tak przenieść to metaforycznie na Kambodżę. Zatem te zmiany są odczuwalne, bo to jest jednak z takiego poziomu, no gdy nie ma, to robi nam to świetną robotę.
To się zgadza.
No dobra, no to przechodzimy do Waszych biznesów. Pierwsze, skąd w ogóle pomysł na awokado? Czy to dobry biznes? Kiedyś mówiło się, że to nieetyczne, przynajmniej w Polsce, że ta uprawa, wyzyski i tak dalej. Jak to jest z Waszej perspektywy? Czy to skąd w ogóle pomysł na awokado? Ja notabene uwielbiam jeść.
Ja powiem jedno zdanie i zostawiam Tobie ten temat. My mieliśmy ten przypadek, w którym musieliśmy się konfrontować bardzo często na początku z opinią ludzi, którzy mieli jakieś informacje odnośnie awokado, zazwyczaj skrajne. Albo kocham, albo nienawidzę, więc musieliśmy się szybko edukować, bardzo szeroko. Problemem awokado w Meksyku nie jest awokado, tylko kartel. Przede wszystkim. To nie jest problem awokado, to jest problem funkcjonowania całego państwa w sposób dosyć przestępczy w wielu branżach. Odnośnie awokado, no to Marcin jako rolnik realnie działający.
Skąd się wzięło awokado? Awokado nam trafiło, że tak powiem, na stół inwestycyjny jeszcze podczas tych czasów, kiedy działaliśmy prężnie w branży hotelarsko-restauracyjnej i troszkę deweloperskiej. I z racji tego, że byliśmy tak mocno zajęci innymi projektami, no to trafiło do szuflady i się już tak mocno zakurzyło. Jak nam pandemia i lockdown Kambodży rozbił totalnie biznes hotelarski. Musieliśmy wstrzymać działanie hoteli, a było ich wtedy 3 plus restauracje. No to zaczęliśmy rozglądać się za projektami, które możemy realizować, gdzie moglibyśmy przerzucić nasze siły. No i wtedy awokado odkurzyliśmy, bo to jest dobre miejsce dla awokado. Ratonek Illi, Mondul Killi, te prowincje, w których jesteśmy, to są prowincje o bardzo dobrym klimacie. Czyli jest znacznie chłodniej niż w pozostałej części Kambodży. Jest bardzo dużo deszczu. Jest 5 razy więcej deszczu niż dni deszczu, opadów w milimetrach niż w Kalifornii, która jest stolicą awokado dla Stanów Zjednoczonych. Warunki są takie jak w tej części Meksyku, która słynie z uprawy awokado, czyli mamy tam prawie 1900 mm opadów rocznie. To jest dużo. I tak, miejsce dobre, z drugiej strony awokado jest owocem, który myślę, że jest powszechnie lubiany, jest tym superfood. I ludzie go kochają. Tak samo się przyjął zdrowy. Przyjął się w Azji. A do Azji te awokado sklepowe, awokado Hass i te odmiany podobne do Hassa były sprowadzane w 95% i są cały czas z Ameryki Środkowej. Z Meksyku płynie większość awokado do Azji. Znaczy większość azjatyckiego awokado pochodzi z Meksyku. W związku z czym, dlaczego tego nie produkować na miejscu? Jeśli mamy dobrą glebę, mamy klimat, mamy wodę i mamy ludzi do pracy. No i tak się zaczęło awokado. No
tak. To, co wyróżnia biznes awokadowy, biznes rolniczy od biznesu choreki, jest to, że przede wszystkim jest skalowalny. Hotel jest świetny, jak masz 3, to już jesteś zapracowany. Jak się mówi w Polsce, że restauracja czy hotel zarabia, jak właściciel jest w restauracji, jak wyjeżdża na wakacje, to obroty spadają 2-krotnie. Nie chcę tutaj uderzać w nich. Tak, to tak, wiecie, pół żartem, pół serio. Oczywiście nie chodzi o to, żeby narzekać na ludzi, tylko to są biznesy, które są tak, po prostu tak wymagają Twojej atencji najczęściej. No, awokado rośnie świetnie, czy na nie patrzymy? Czy nie? Z Marcinem? I no, ta liczba 5% zapotrzebowania na awokado generowane na kontynencie, który ma 4,5 miliarda potencjalnych konsumentów, który jeszcze kontynent rośnie względem populacji i wszystko importowane, no jak gdyby ułożono te klocki, zostały w mrodach w prosty sposób, a co ciekawe, to nie jest biznes, który mogliby prowadzić na przykład rdzenni Kmerzy, gdyż jest to biznes oparty na...
Co znaczy Kmerzy, bo muszę Was pytać, wiecie, taki jasne. Polak, nie wiem.
Ludzie narodowości kmerskiej to ci, którzy zamieszkują obecną Kambodżę. Kiedyś to było wielkie imperium, oni są etnicznie inni niż pozostałe
górale, Ślązacy, tak?
Bardziej jak Węgrzy.
A, okay.
Węgrzy w Europie, tak? Oddzielna totalnie nacja zamieszkująca ten obszar Europy, to tam dokładnie tak samo Kambodżanie, czyli Khmerzy.
Okej, okay, no to już wiem.
Tak, czyli taki biznes 20-letni z perspektywą czasu to jest biznes, który o wiele łatwiej nam sobie wyobrazić i prowadzić. Khmerzy prawdopodobnie lepiej się żyją w biznesach prostych, opartych na jakiejś sezonowości, ale żeby to wizję mieć na 20 lat do przodu i kontrolować to wszystko, to no to tutaj przyjechaliśmy my.
To już Polak. No, a powiedzcie mi jeszcze, bo teraz jest trochę też moda, dużo się mówi o tych działaniach zrównoważonego rozwoju i czy wy jakoś w tym biznesie, jeśli chodzi o uprawy awokado, podejmujecie takie działania, czy możecie się podzielić jakimiś, jeśli są konkretnymi inicjatywami lub jakimiś praktykami, które stosujecie u siebie?
Tak, my stawiamy całkowicie na zrównoważony rozwój tych plantacji i z dbałością o środowisko do tego podchodzimy i z dbałością o lokalne społeczności. Przede wszystkim, to jakby wracając jeszcze do tego, dlaczego awokado było nieetyczne, ty zwróciłeś uwagę na jeden aspekt tego, co się dzieje w Meksyku i tych wypaczeń społecznych, które się są w związku z mafiami działającymi tam. A ja powiem o tych dodatkowych. Tak? Wspomnieliśmy o tym, że u nas jest dużo opadów. W związku z czym awokado no, nie ma jakiegoś innego wpływu na środowisko niż pozostałe rosnące tam drzewka i rośliny. Opadów jest wystarczająco dużo, żeby zaspokoić zapotrzebowanie roślin przez większą część w roku. Na pozostałą część roku, czyli na tą porę suchą, mamy stawy, które podczas sezonu mokrego są zasilane wodą deszczową i z których korzystamy później podlewając to awokado. Żeby zminimalizować ilość wody dla drzewek potrzebnej, nie korzystamy z sprinklerów, tylko mamy system kroplujący. To są takie rurki poprowadzone wzdłuż rzędów awokado, z których wychodzą takie małe rureczki dochodzące już bezpośrednio na korzenie i tam sobie kropluje i ileś tam litrów na godzinę ta woda i ona jest bezpośrednio pobierana przez korzenie drzewa, a nie odparowuje w dużej części jak woda z innych systemów podlewania, więc oszczędzamy na pewno tą wodę przez stosowanie systemów kroplujących. Z drugiej strony, jeśli chodzi o ochronę i regenerację gleby, bo gleba jest tym kolejnym czynnikiem, który później będzie i jest ważny w uprawie każdej, to wszystkie awokado są mulczowane. Dajemy ściółkę naokoło. Ściółka jest częściowo z łupin ryżowych, częściowo z słomy i tych lokalnych roślin, które tam poszatkujemy i które wyschną i tworzą tą ściółkę naokoło. Ta ściółka zamienia się w próchnicę na powierzchni, a reszta chroni ziemię przed wysychaniem, przed słońcem w porze suchej. To gleba się odbudowuje. Sadzimy też w międzyrzędziach rośliny, które poprawiają później strukturę gleby. I całe awokado mamy posadzone na terenach trawiastych. W związku z czym nie ma erozji w sezonie mokrym. Nie stosujemy środków niszczących trawę, żadnych herbicydów. Trawa jest po prostu koszona. Mamy to wszystko tak poukładane, że zabezpieczamy tę glebę przed wymywaniem, przed erozją i to wszystko też przez to, że nie stosujemy środków ochrony, środków niszczących rośliny. No mamy dzięki temu pszczoły, mamy owady i wszystko funkcjonuje normalnie. Dosadzamy do każdej plantacji 10% naszych obszarów, które kupujemy. A kupujemy je jako obszary rolnicze. To są zwykle wcześniej plantacje kasawy. To 10% obsadzamy od razu takim lokalnym drzewem pionierskim, leśnym, które się nazywa kadambar. Kadamba jest drzewem azjatyckim, kambodżańskim, wywodzącym się z lokalnej dżungli, które rośnie mniej więcej tak jak u nas brzoza czy modrzew. Bardzo szybko pionierskie drzewo rosnące w różnych trudnych warunkach. Nie trzeba go podlewać. On rośnie szybciej niż awokado, znacznie. To jest kilkakrotnie szybszy przyrost. W drugim roku będziemy mieli 3 metry takie drzewko, więc bardzo szybki wzrost. Jest odporne na różne tam pożary, na tego typu problemy w dżungli. No i ono zabezpiecza nam plantację, z jednej strony zabezpiecza nam plantację przed szkodnikami, no bo tam żyją ptaki, które później się żywią tym, co na plantacji może się pojawić. Z drugiej strony zabezpiecza przed wiatrem. Czyli plusy, robimy to po prostu po to, żeby nam praktycznie było wygodniej prowadzić tą plantację.
Plus system korzeniowy, głębokie korzenie, które lepiej jeszcze rozprowadzają tak. wodę po wodach gruntowych. Ja mam wrażenie, że niedługo, Marcin, za rok, dwa, to ty zrobisz odcinek tylko odnośnie tego pytania, bo to jest naprawdę szerokie pytanie. Ja tylko dwa hasła, bo nie chcę tutaj zabierać pierwszeństwa w tym, że wiesz najlepiej. Deforestacja, bo często dostaję pytania, no ale co, tniecie pewnie las, nie po to. Proszę. Drodzy widzowie, są miejsca na świecie, gdzie żeby coś posadzić, a to jest dochodowe, no to trzeba ciąć, bo nie ma gdzie. To jest normalne. Nie, nie tutaj ilość nieużytków w Kambodży jest taka, że błogosławieństwem jest to, że możemy korzystać po prostu z tych ziem, które się praktycznie nie kończą tam od kilku. Dwa, bioróżnorodność. Tak, to, co niszczy glebę i środowisko naturalne, no to 10 tysięcy hektarów pszenicy na przykład. No wiadomo, część zwierząt zostanie tam, bo uwielbia się żywić w takim środowisku, część po prostu zniknie stąd, bo to jest bardziej skomplikowane niż jestem w stanie nawet teraz to powiedzieć i pojąć. Zatem no, to naprawdę wygląda, jak powiedzą tam nasi inwestorzy, spojrzą na to, to mówią, że to wygląda jeszcze inaczej niż sobie wyobrażali, lepiej, bo to jest takie wkomponowane w krajobraz.
No też, ale jak was słucham, to czuć taką pasję do tego, jak robicie. Ciebie już widzę, jak widzę cię na tym polu, więc to naprawdę czuć. I to jest też takie fajne, bo kurczę, taki rolnik z Kambodży, można powiedzieć, ale robicie wielkie rzeczy. Myślicie o takiej rozbudowie, na przykład o innych uprawach, bo no tak jak mówicie, coś z niczego. Znaleźliście jakiś pomysł, jak było źle w branży hotelarskiej. Teraz już macie tak dużo, jak mówicie, pól, dokupujecie, robicie, sadzicie drzewa, które są pionierskie. Może coś nowego jeszcze się da hodować?
No i już jest marakuja.
Tak.
Bo testy zrobił Marcin u siebie najpierw lokalne.
I a mówi... można w Polsce zamawiać, ja bym wziął koszyk jakiś, nie wiem.
A możemy się mówić, że pojedziesz do Kambodży, my cię zaprosimy i tam będziemy konsumowali, a co dalej, jak nie zjemy, to pomyślimy.
No to nie.
Zapraszamy oczywiście w przyszłym roku, teraz po sezonie. W przyszłym sezonie w zasadzie, bo trochę tak...
Od listopada winny. Piękna pogoda.
Okay. Od listopada zapraszamy do hotelu, na plantację, także...
Przekonaliście.
Czy coś jeszcze oprócz... Wprowadziliśmy teraz marakuję, czyli takie pnącze, które daje owoce marakuji. To jest pnącze, a nie drzewo, więc ono to będzie odnawiane co 3 lata. I to... Bardzo fajnie rośnie w Mondulkiri i jest na to duże zapotrzebowanie rynku lokalnego. To wprowadziliśmy w 35% na plantacjach nowych teraz, żeby nie tworzyć monokultur. I mamy coś, co daje szybciej pieniądze, bo na awokado trzeba poczekać 5 lat. Żeby mieć owoce, 4 lata minimum, żeby pojawiły się pierwsze, 5 lat, żeby coś tam zaczęło z tego kapać. Natomiast marakuja już po 12 miesiącach zaczyna dawać pierwsze owoce, rośnie wspaniale i mamy na to odbiorców w Phnom Penh, także czekają na naszą marakuję i jakieś marakuje już tam sprzedajemy, natomiast jest ich cały czas za mało na rynek lokalny. One nie rosną w pozostałych częściach Kambodży. I to jedno, robimy testy w tej chwili z orzechami makadamia, z dragon fruitem, czyli tak, owoc smoczy, z pomarańczami. W Kambodży najczęstszą pomarańczą, najczęściej spotykaną jest taka lokalna odmiana zielona. Ona się nadaje tylko na sok, natomiast na bazarach są pomarańcze deserowe, te takie, które my znamy ze sklepów, czyli pomarańczowe odmiany, one są znacznie droższe. Nam się udało je w tej chwili wprowadzić, jeszcze nie wiemy, jak będzie wyglądało ich owocowanie, no ale testujemy cytrusy.
Super, no jak się słyszy, wow. A jeszcze jestem ciekaw trochę, powiedzieliście o tych hotelach, mówiliście, że 3 hotele, tak? I jak to, bo był lockdown właśnie, w Polsce też wiele... hotel i padło po prostu, ten biznes został zniszczony całkowicie. I co? Wy powiedzieliście, że zrobiliście w tej sytuacji, że znaleźliście, ale jak to jest dzisiaj? Czy ten biznes się odradza? Jak duże te hotele? No jestem ciekaw w ogóle, jak to dzisiaj wygląda to życie po, bo w Polsce trochę się odrodziło, ale znowu się mówi, że no jest ta inflacja, trochę ludzie zaczynają nie mieć pieniędzy, więc samoistnie już mniej zaczynają jeździć do takich hoteli, których kiedyś no było nas stać. Nie?
To pozwolę sobie malutkie preludium do pytania. Zostawię Ci z nim kilka danych statystycznych, które mogą zobrazować najlepiej sytuację, z którą się Kambodża zmierzyła względem tego światowego chińskiego Kataru. To jest to do 2019 rok rekordowy, ponad 6 milionów turystów odwiedziło Kambodżę, 44,5 miliona, czyli około 75% odwiedza na pewno Angkor Wat, Siem Reap, czyli ten obiekt UNESCO niesamowity i 25% ludzi, populacji w wieku produkcyjnym w Kambodży przez większość roku pracowała gdzieś przy turystyce. Zatem lockdown był na pewno czymś, co no, powaliło kilku mniejszych przedsiębiorców i mniejsze hotele. W tym momencie jesteśmy w zeszłym roku, 2022, troszeczkę ponad 2 miliony osób odwiedziło Kambodżę.
Czyli nic.
Czyli dalej niecała 1/3 rozkwitu sezonu. I jak Marcin mi powiedział, wtrącę to zdanie, że ty przeczuwasz w marcu 2020 roku, że to jest większa sprawa, dłuższa sprawa i że z tym awokado nie ma co czekać, no to mam wspólnika, który jak mi to powiedział w marcu, to w maju kopał w ziemi i sadził. To wymaga oczywiście tego wszystkiego, co w Marcinie cenię, czyli była niesamowita ambicja do tego, żeby sobie poradzić z problemem i żeby wyjść cało z sytuacji, w której czujemy odpowiedzialność za wspólnych partnerów, wspólnych klientów. Ci partnerzy są czasami naszymi przyjaciółmi. To tak tylko wejściem. Czyli jesteśmy na etapie takim, że Kambodża staje się znowu popularna, ale czy to będzie 6 milionów i kiedy? Nie mam żadnego pojęcia. Być może nie będzie.
Też trochę są niestety ceny biletów. Też niektórzy ludzie mówią, że to ich trochę hamuje przed lotami. W ogóle, że dawniej się jeszcze wszędzie, a dzisiaj te bilety też podrożały, nie? Przez inflację.
Ceny są dwa razy wyższe. Ceny biletów dwa razy wyższe. My podczas pandemii zamknęliśmy 3 hotele. Jeden nasz własny, czyli Ratonek Eli Paradise, ten nasz pierwszy projekt sztandarowy, który nas sprowadził do Kambodży. I 2 inne hotele, jeden w Siem Reap, drugi w stolicy. Ten drugi w stolicy był mniejszym hotelem butikowym. No, to były biznesy nastawione tylko i wyłącznie na klientów zagranicznych. Rynku lokalnego, klientów lokalnych nie mieliśmy. W związku z czym przy 2 latach całkowitej izolacji pandemii to zamknięcie hoteli było bardzo dobrym rozwiązaniem. No bo to jest jak z inwestycją. Jeżeli się cena nam zaczyna zlatywać, to trzeba wyjść. I mimo, że to boli i to oczywiście psychicznie nas mocno dotknęło, nie tylko nas, no to, to była decyzja taka, która była nieunikniona. W tej chwili otworzyliśmy, reaktywowaliśmy na razie w takiej mikroskali ośrodek Ratonek Eli Paradise, czyli ten hotel, z którego się wywodzimy i naszą pierwszą inwestycję. On sobie zaczyna pracować, standardowy. Planujemy na od listopada lokalne produkty tam wprowadzać, takie, które ściągną nam klientów azjatyckich do hotelu. Trochę tematów już porejestrowaliśmy lokalnej produkcji, więc chcemy ten hotel wyróżnić tak, żeby zmienić jego orientację z klienta międzynarodowego na klienta lokalnego, czyli klienta z Wietnamu, z Kambodży, z Tajlandii. To nie jest łatwe. Na pewno ten rynek nie wróci w ciągu najbliższych kilku lat. Może za 2-3 lata będziemy mieli ten poziom, do którego byliśmy przyzwyczajeni wcześniej. Natomiast teraz biznes hotelarski w Kambodży to nie jest dobry biznes. I natomiast co zrobiliśmy? W Polsce pewnie tak. Chociaż Polska ma większy wewnętrzny rynek. Polacy wyjeżdżają i jakby tutaj nas uratowało w Polsce to, że ten rynek wewnętrzny istniał. Kambodża jako taka w środku, lockdowny były niewielkie. To jakby ta lockdown gospodarki wewnętrznej nie był zauważalny mocno. Natomiast lockdown zewnętrzny całkowity, tak. I to uderzyło w branżę hotelarsko-restauracyjną, taką, która była adresowana do klienta zagranicznego. Natomiast co zrobiliśmy podczas pandemii i do czego nam też te plantacje awokado, w czym nam też pomogły? Pracowników, tych, którzy dla nas długo pracowali, zaproponowaliśmy im przejście na plantację i oni do dzisiaj dla nas pracują, więc...
A że każdy ma odrobinę tej wiedzy rolniczej wokół siebie, w rodzinie i no, tak, jesteśmy w miejscu rolniczym, to przy uprawie awokado, które nie jest bardzo skomplikowane, uprawa łąkowa, to świetnie zagrało. No, to w ogóle było generalnie wspaniale, to stworzyło takie fajne środowisko zaufania do nas, Polaków, tam w Kambodży, tak odpowiedzialność. No, taka odpowiedzialność, którą nie zawsze jest łatwo podjąć, nawet tutaj w Europie, to jest skomplikowane bardziej tam, no.
Nasi inwestorzy przyjechali do nas pierwszy raz, pierwsi inwestorzy, przyjaciele w zasadzie, przyjechali do nas pierwszy raz w 2017 roku podczas otwarcia hotelu. No to jak przyjeżdżają teraz, to widzą cały czas tych samych pracowników, którzy pracowali tam
to też miło.
Na samym początku.
To powiedzcie mi, bo tak jak Was słucham, no całkiem inny świat, chciałoby się go poznać głębiej, to może macie jakieś takie najciekawsze, nie wiem, anegdotki związane z prowadzeniem biznesu, z życiem, z czymś, co możecie się podzielić, może zabawne, śmieszne, coś takiego, co widzowie bardzo lubią takie smaczki.
Mam wrażenie, że ci mieszkańcy Kambodży coraz lepiej odczytują, po co my przyjeżdżamy do Kambodży i z czym my się mierzymy w Europie. Chociaż nie byli tam, oni nas słuchają i oni nam współczują, mówią, ale wy jesteście zestresowani, ale wy jesteście przemęczeni, jak wy szukacie wszędzie problemów, jak wy to komplikujecie czasami. Czyli tam jest często otwartość na to, żeby żyć lekko, delikatnie, ale no, po trochę poniekąd część z nas jeździ tam po to, żeby wsadzić do pit stopu te galopujące konie, które nam nie pozwalają nam wypoczywać. No, gigantyczny stres, obowiązki, przepracowanie, to wszystko to tam mam wrażenie, że oni sobie z tym świetnie radzą. To jest takie zabawne, że myślimy, że przyjeżdża mądry Polak, mieszkaniec świata zachodniej cywilizacji, a on go rozkłada na łopatki po dwóch dniach, mówiąc, że ty tak długo nie pojedziesz, bo ty jesteś naprawdę chory. To takie z, nie z przymrużeniem oka, ale na takim etapie, na takiej płaszczyźnie bardzo personalnej, miękkiej, lekkiej, to dbają o siebie w takim ujęciu takiego życia, które cię nie zabije. No.
Takie relacji, takiego spokoju, no. Trochę korzystania z życia, mimo tej biedy pewnie można powiedzieć, takiej, która jest, ale no, tak jak w Polsce się mówi, że wiesz, w dużym mieście robisz karierę, ale nie żyjesz, bo biegasz, a jak jesteś gdzieś na małym, czasami skromnie, ale ludzie się spotykają, pomagają sobie wzajemnie, mają to takie relacje, taki jakość życia w mojej też ocenie jest dużo lepsza niż, no co z tego, że masz pieniądze, jak ich nie wydajesz, że jesteś zmanierowany, zestresowany i tak dalej.
Świetnie dopełniłeś, bo po krasie trochę zacząłem się przemieszczać w tych miękkich aspektach życia, bo to jest dosyć i proste, i skomplikowane, czego chcesz, ale to tak dla mnie taka anegdota odnośnie tego, że no wiem, jesteś bogatszy ode mnie, bez wątpienia, bo tu przyjechałeś, a ty szczęśliwszy nie jesteś ode mnie.
Mnie zaskoczył początek w Kambodży, ten sam początek, jak zacząłem budować hotel, no to wiadomo, że wtedy z tłumaczem praca, no bo na prowincji znajomość języka angielskiego niewielka, odwiedziliśmy skład budowlany i zamówiliśmy drewno, ale zamówiliśmy je na tej zasadzie, żeby nam przygotowali, pocięli i będziemy je odbierać w partiach, jak pojawią się środki na koncie, no bo środki były transferowane z Europy od naszych przyjaciół. Tylko że gdzieś tam po drodze komunikacja zawiodła, no i zdziwiony byłem bardzo, kiedy następnego dnia, no chociaż za dwa dni, przyjechało do nas drewna za 100 tysięcy dolarów. Dali nam fakturę i tak, a płatność, to jak będziecie mieli, to wtedy zapłacicie. To jest coś, co odróżnia ten poziom zaufania w dużym biznesie, nawet w średnim biznesie Europy, tego, do czego jesteśmy tutaj przyzwyczajeni, do tych relacji, które tam się buduje. To była zaskakująca na pewno dla mnie, zaskakująca historia, pokazująca to, że poziom zaufania biznesowego jest tam dużo większy.
9 miesięcy budowania hotelu, ile zgubiłeś, ile straciłeś młotków?
No, nic nie ginie, to praktycznie tak, to faktycznie nie ma zło.
No, wiesz, budujesz hotel i widzisz człowieka, który jest dosyć zrelaksowany, budując hotel w Kambodży. Nie? Zastanawiasz się, jak do tego doszło. Jakie supermoce uaktywnia, ile go to kosztuje zdrowia, no ale no, jest no, tak inaczej, no co jest podobnego, no budowa nie wygląda tak w Polsce, nie ma prawa tak nigdy wyglądać, a przecież wszystko się udało się, no zrealizowałeś to 9 miesięcy od działki, na której rosła trawa do pięknego hotelu.
Na jednym hektarze, który nie był ogrodzony, czyli przez całą budowę teren był totalnie nieogrodzony, a materiały leżały po prostu tam w takim namiocie.
Powiedz mi, taka druga strona, czy mieliście tam jakieś niebezpieczne sytuacje, no jednak Polak, inna narodowość, karnacja w nowym kraju, czy są tam jakieś mafie lokalne, jakieś, nie wiem, jest to niebezpieczne, jak w ogóle po tylu latach, no jak już jesteście tam?
Ja nie miałem żadnych.
Ja opowiem historię mojej partnerki, moja partnerka jest fotografem, ma dobry sprzęt, latała nieraz do Kambodży sama, a na miejscu ją gdzieś tam odbierał Marcin i spędzali czas razem nad jakimiś projektami filmowo-zdjęciowymi. Nie przyszło mi do głowy, zakończę w ten sposób, czytam bezpiecznie, nie przyszło mi do głowy, co mogłoby się wydarzyć, żebym miał się martwić, albo co musiał, no po prostu wydaje mi się, że trzeba to odczuć, być. Po pierwsze, średni Khmer sięga mi prawdopodobnie do brody. Wybaczcie, no tak jest. Nie czuję się wtedy tak jak na przykład na granicy pomiędzy Senegalem a Gambią, gdzie otoczony przez 150 bardzo rosłych, nieznających języka angielskiego mężczyzn. Poczułem się niebezpiecznie, nie będę rozwijał tego tematu. No nie, Kambodża, no ogólnie lubią białych, lubią naszą cywilizację, nie ma z tym problemu. Więc Justyna chodziła po nocami, po różnych miejscach turystycznych z tym aparatem i też wiem, że nawet jej nie przyszło do głowy, co mogłoby się wydarzyć. No i tyle, no bo...
Super, czyli nawet bezpiecznie w Polsce.
A nie, no to w ogóle to pomachasz do grupki 10 osób, które są może nawet pijane o 3 nad ranem, jak ciebie zobaczą, to jedyne, co będą w stanie zrobić, to się uśmiechnąć i odmachać. I to jeszcze sobie pogadają po swojemu, na zasadzie życzliwości, którą czujesz w Gruzji, to odczuliśmy.
Tak. No wiesz, tam jest taka sytuacja, że w parku możesz usiąść, to widzisz, idziesz do tych parków takich publicznych, to widzisz rodziny siedzące sobie na trawce, pijące sobie alkohol, wino czy piwo i nie jest to niczym dziwnym, bo nie ma po tym żadnej agresji. Czyli no, nie wiąże się to z tym, że później pójdą obuzować i gdzieś komuś upuszczą trochę emocji. To nie, to jest kraj bardzo bezpieczny. Wynika to pewnie z ich historii, z buddyzmu. Wynika to też z tego, że władza jednak w Kambodży jest bardzo mocna. Policja ma bardzo duże uprawnienia i bardzo dużą siłę, więc przestępczości nie ma. Pytałeś o mafie jakieś? Nic mi o tym nie wiadomo. Okay. A jestem już trochę w różnych branżach.
No, a jak wyglądała taka reakcja miejscowej społeczności na waszą obecność, inwestycje, no bo wiecie, czy to były miłe, no bo jak relacje z sąsiadami, w ogóle władze, no bo tak próbuję sobie wymyśleć, jak w Polsce ktoś ma, wiesz, z innego świata jakby przyjechał jakiś, wiesz, Azjata ma otwierać. Poza Chinami gdzieś tam, jak mają jakieś centra logistyczne, Wólkę Kosowską i tak dalej, nie? No to na pewno jest ciężko, jak uważasz?
Wybacz, ale znowu wysadzimy cię historiami, prawdopodobnie zmieniając oblicze tego, albo przedstawiając oblicze rzeczywiste. To ta historia, w której jak budowałeś w 16 roku, w 17 ten punkt obsługi podróżnych, to chyba jest świetny case, bo mnie wtedy nie było z wami na spotkaniu.
Tak, jak pojechaliśmy w miejsce totalnie nieturystyczne. Miejsce, gdzie białych ludzi za dużo nie ma. Przyjechaliśmy samochodem, przyjęli nas w restauracji i właściciel poprzez kelnerkę zaczął nam dziękować za to, że inwestujemy w Kambodżę, że robimy biznes, mimo że nie wiedział, ale zapytał tylko, czy jesteśmy tu biznesowo, czy turystycznie. Powiedział, że dzięki temu Kambodża rośnie i tego są nauczeni, bo on sobie tego nie wymyślił. Taka reakcja jest w większości ludzi, to wynoszą ze szkół. Kambodża rozwinęła się po ogromnym po wojnie domowej, po wyniszczającej okupacji później wietnamskiej, w związku z czym jest to kraj, który rozwinął się dzięki inwestycjom zagranicznym, no i dzięki temu, że mają liberalną gospodarkę i to widać na każdym etapie. My staraliśmy się od początku budować dobre relacje z lokalną władzą, budować dobre relacje z lokalnym środowiskiem biznesowym. Z sąsiadami zachowywaliśmy zawsze poprawne relacje, bo korzystamy z tych samych zasobów, natomiast jak to z ludźmi, to już to nie jest tak różowo, że tam są nagle ludzie 100 razy lepsi niż gdzie indziej na świecie, więc zdarzają się i cwaniaczki, i ludzie, którzy próbowali jakieś tam problemy nam robić. No, na przykład człowiek, który sprzedał nam jedną z działek, jak zaczęły się budowy, i mieliśmy też umowę na drogę dojazdową, to jak już zaczęliśmy inwestycje, to wstawił nam słupki na drodze w nocy i powiedział, że od dzisiaj to trzeba płacić za tą drogę. No, sprawa skończyła się znacznie szybciej niż skończyłaby się pewnie w Europie, bo z tymi umowami poszliśmy do lokalnego odpowiednika, wójta, który ściągnął jeszcze władzę wyżej i następnego dnia problem się rozwiązał, bo jakby przetłumaczyli, że jest to, co robi, jest nieetyczne i niezgodne z umowami, które podpisał. Zgodziliśmy się wspólnie, że ta droga przejdzie na rzecz gminy, tak, tego lokalnego komun, no i podpisał dokumenty, że droga staje się drogą publiczną, w związku z tym nikt nie może jej zagrodzić. Takie rzeczy, zwykle drobne rzeczy międzysąsiedzkie, zdarzają się wszędzie na świecie. Jesteśmy i byliśmy, teraz już nie jesteśmy nowi, ale byliśmy nowi, w związku z tym byliśmy wystawieni na różne próby cwaniakowania. I to pewnie była tylko jedna, czy to jest jedna tylko, którą opowiedziałem, ale to normalny świat. W każdym świecie jako osoba z zewnątrz będziemy lekko na widelcu dla różnego typu ludzi, którzy mają inne normy etyczne niż my.
Ale jak cię słucham, też to mówię, kurczę, znowu Polska powinna się uczyć, jak takie prawo proste, nie? Przecież to szok, jak w Polsce masz problem z sąsiadem, bo zagrodzi drogę, to 10 lat później dalej masz problem z sąsiadem.
Od 15 sekund chciałem powiedzieć dosłownie to samo zdanie, które ty powiedziałeś teraz, że można się uczyć, jak proste rozwiązanie intuicyjne gospodarczo. No są przecież nie trzeba spędzić 30 lat edukacji, żeby myśleć, że trzeba tą sprawę rozwiązać szybko i z myślą o inwestorze, którzy przecież czarny PR takich zagrywek jest w dzisiejszym świecie potrafi położyć. 10 takich rzeczy czy 20 mogą zmienić oblicze delikatnie, tak?
Tak, ale znowuż tutaj wchodzi w grę to, o czym mówiliśmy, żeby nie stracić twarzy, w związku z tym ten pan przeprosił i w tej chwili jesteśmy sąsiadami gdzieś tam z jedną naszych działek i relacje są poprawne. Także historia zakończyła się i już jej nie ma.
A relacje buduje się w restauracjach, przepraszam, bo ci drugi raz chyba przerwałem w tym zdaniu. Czyli siadamy z ludźmi, z którymi chcemy rozmawiać, robić biznes z wielu różnych środowisk politycznych, typowo biznesowych i tak dalej i i się siada i się rozmawia. Mhm. No bo gdzie? Nie trzeba się nigdzie chować do bunkrów, żeby rozmawiać. Ludzie siedzą przy stole i rozmawiają, to jest całkowicie normalne. U nas są zapewne domniemania o podsłuchiwania.
To też prawda, ale mam nadzieję, że nas politycy coś oglądają i naprawdę zmienią takie rzeczy, bo nie byłoby potrzeby sądów. Przy prostych sprawach to naprawdę wystarczyłoby, tak jak mówisz, lokalne władze, które mają według mnie moce przerobowe czasu, tam do wójta czy do gminy gdzieś do urzędnika, to nie czekasz tygodniami. Więc przychodzisz, załatwiasz sprawę od ręki i koniec, bo jest. A dzisiaj sądy, sprawy, stres, który jest z tym związany, albo nawet masz swoją działkę, później się okazuje, że nic ze mnie zrobisz, bo natura 2000, bo uwarunkowania, problemy i nagle coś, co, nie wiem, może być twoim majątkiem życia, staje się bezużyteczne, bo urzędnicy, nie? I to jest dla mnie przerażające, jeśli chodzi o Polskę. Jak słucham was, to no, raj w kraju, który nie jest tak rozwinięty jak Europa i naprawdę powinniśmy brać te dobre rzeczy z tych krajów, które możemy brać i adoptować, bo to nie są trudne, ciężkie rozwiązania do zmiany. To są po prostu tylko, trzeba siąść, mądre głowy pomyśleć, ale chyba jak was znowu wracając do początku, to jest to, że mądrzy politycy, jak masz edukację, wiesz, jak się robi pieniądze i po co, jak przyciągnąć, no to działa. Dzisiaj u nas trochę, nie zahaczajmy polityki, ale myślę, że dużo do zmiany. To powiedzcie mi, inwestycje. Jak w ogóle u was wyglądał proces pozyskania inwestycji, inwestorów dla waszego projektu? Bo to jest taki bardzo ciekawy hotel Ratanakari Kiri, tak? Paradise, no jak dla Polaka ciężko powiedzieć, ale no odjechany, no hotel w Kambodży. Jak w ogóle udało się wam przekonać ludzi, że warto robić? No bo sam jak to by, jak byście mi powiedzieli, słuchaj, zbudujemy hotel w Kambodży, popatrzyłbym różnie, nie? A hotel po 9 miesiącach, powiedzieliście, stoi, działa i jak to w ogóle...
To była pierwsza inwestycja, czyli najbardziej trudna. No to nie był prosty proces pozyskiwania, a z drugiej strony nie był aż tak trudny, jak się wydaje. To było marzenie, zbudować sobie miejsce, które będzie po tamtej stronie, gdzieś w okolicach tego jeziora Yeklaom, bo to jezioro wulkaniczne, czyściutka woda, takie miejsce, gdzie rzeczywiście można pływać i mieć przyjemność z rozkoszowania się tą dziką częścią tego kraju. I to miało być mniejsze. To w ogóle miał być taki mój hotelik niewielki. Potem znajomi zobaczyli, co zaczyna się dziać i zmotywowali mnie do tego, żeby to powiększyć znacznie. I wtedy zaczęliśmy dopiero pozyskiwać jakiś kapitał z zewnątrz po tej motywacji zewnętrznej, żeby to nie zrobić jakiś hostel, tylko żeby to zrobić w wymiarze hotelu z basenem, żeby to było takie naprawdę piękne miejsce, taka perełka północnej Kambodży. I no, to był proces, który trwał, pozyskiwanie kapitału ponad pół roku na pewno. To były spotkania moje i moich współpracowników, ludzi, z którymi budowaliśmy te początki. To były spotkania z klientami indywidualne i ludzie, którzy uwierzyli w wizję, no to później spotkali się w kwietniu na otwarciu. To już ile lat temu, tak? 6 lat temu? 6 lat temu na otwarciu hotelu. I tak zaczęła się tak naprawdę nasza przygoda dopiero.
Teraz już łatwiej rozumiem, przy awokado, przy innych inwestycjach, to chyba już macie zaufanie. Bo najgorzej zbudować to zaufanie, nie? I markę.
To jest cały szkopuł. W tym pozwolę sobie taką esencję, może dosłownie w 3-4 punktach przedstawić, z czym się mierzyliśmy 7 lat temu. Piękna wizja, misja. Mogliśmy dotrzeć do przyjaciół lub do osób, które mają bardzo wysoko ten pułap podejmowania ryzyka, bo ich to po prostu kręci i tak dalej. No bo wiemy, jak daleko jest Kambodża i sam masz pewnie w głowie tyle ryzyk, że nawet nie zdążysz mi ich wszystkich powiedzieć. Zatem rzeczywiście na początku polegało to na zaufaniu. Co zrobiliśmy? Przede wszystkim bardzo mocno otwarzujemy sobą. Kontakt, mój telefon, mój mail jest wszędzie. Ludzie do mnie dzwonią, nie wiem, kto do mnie dzwoni. Odbieram i rozmawiam. Zapraszamy do Kambodży od lat. Kilkaset już Polaków. A chociaż ta liczba jest nie do określenia, w tym momencie nie, Marcin zna większość pewnie, regularnie bywających Polaków w Kambodży, ale nie. Content, wideo. Okazuje się, że na rynku jest masa osób, która ogląda ciekawe materiały, tu nie mówię tego specjalnie, tylko zdejmuję, rozbieram się, drodzy widzowie, i mówię, że my rzeczywiście żyjemy od 3 lat przede wszystkim głównie z naszych partnerów, klientów, inwestorów, którzy oglądają nas na YouTubie, oglądają cały content, który tworzę ja, który tworzymy poprzez uczestnictwo w różnych programach, setki publikacji, setki filmów, dziesiątki konferencji, które zorganizowaliśmy w Polsce, bo ktoś chce nas dotknąć, uścisnąć dłoń, przytulić się, poczuć, popatrzeć w telefon ze zdjęcia, kiedy pomysłać nas w Kambodży. Wiadomo, to są pieniądze inwestorów, zatem ich patrzenie na ryzyko jest jeszcze inne. Ja nie potrafię wejść w to czasami, tak? Chciałbym, lubię sprzedaż doradczą i tak dalej, ale to są ich no to taka budowanie, cegiełka rok do roku i czasami mamy...
Dowożenie chyba.
Dowożenie. Świetnie, że powiedziałeś dowożenie, bo czasami mam telefony i ja cię z tobą dzielę wtedy. Obserwuję was od 3 lat. Czekam, jak tu z przeklinaniem? Niekoniecznie, nie?
O,
czekałem, aż się wypieprzycie i dzwonię, bo nie mogę się doczekać, więc widzę, że... wiesz, to są... I co jest najwspanialszego w naszym biznesie? Muszę to powiedzieć, bo nie wiem, czy padnie to pytanie. My docieramy do ludzi, którzy mają bardzo wiele wspólnych mianowników, choć są totalnie różni. A jak się okazuje, ich zapraszamy, że motywem przewodnim ich życia jest jakieś niespełnione marzenie, jakaś potrzeba wolności, jakaś potrzeba zrobienia czegoś innego, czegoś może prestiżowego albo czegoś, co po prostu ich wyróżni. I jak się okazuje, że my potem siadamy z tymi inwestorami, robimy jakiś grill czy coś takiego, tam po 2 godzinach są wszyscy kolegami, po 2 dniach są przyjaciółmi, to oni do siebie jeżdżą do rodzin, czyli po prostu docieramy poprzez zasięgowe materiały wideo i content do tych, którzy odpowiadają na to, co mówimy. I tylko tyle. Broń Boże, niech się nic z YouTube'em nie dzieje przez najbliższe 10 lat, to jestem spokojny o nas. Może wymyślimy coś nowego zapewne, ale tak.
Nie no, bardzo się cenię, no bo ja was słucham, też sprawdziłem wcześniej, to naprawdę, no te rzeczy zadziały się, inwestorzy są zadowoleni, wy jesteście pełni energii, robicie, działacie i to jest takie miłe, jak Polacy, no podbijają świat i to trzeba powiedzieć wprost.
Wiesz, w takiej mikroskali.
To... No, wiesz, no, ja nie wiem, czy w Kambodży mikroskali sama podróż, odwaga i może to jest to takie pytanie, co byście mogli polecić, powiedzieli ludziom, którzy mają właśnie obawy przed otwarciem się na nowe możliwości, porzucanie tej strefy komfortu, bo wielu z nas, gdzieś ktoś mówił, że w badaniach 10% ludzi jest tylko szczęśliwych w tym, co robi na co dzień, nie? Że to życie zawodowe jednak jest, pracuję, bo muszę, bo wiesz, trzeba zarabiać, utrzymać rodzinę, a...
Tylko 10%, tak, a 3 na 3 siedzi przy stole, nie? Zobacz, jakie niesprawiedliwe,
bo gdzieś... Mamy tutaj niezłą kumulację,
no, bo gdzieś jest dużo, jeszcze większy odsetek nieszczęśliwych.
To straszne.
To straszne. No, praca latami, przecież nie usiedliśmy tutaj szczęśliwi 15 lat temu, tylko potrzebaliśmy diagnozować. Nam się miło rozmawiało, bo takie pytanie gdzieś sobie sami zadaliśmy chyba 2 dni temu, jak jechaliśmy gdzieś samochodem. Pamiętam, że podobał mi się, jak ty ten komfort życia nazwałeś. Dla mnie, to może ja zacznę tylko jeszcze tym, docieramy do osób, które mają potrzebę, żeby zdiagnozować swoje życie i po prostu czerpać z niego maksa, świadomie. I nierozwiązane problemy do nas wracają. Magiczne myślenie i tak dalej. No nie, nierozwiązany problem najczęściej do ciebie wraca. Jak do ciebie wróci, to już w takim momencie, w którym będziesz miał naprawdę trudności, żeby sobie z nim poradzić, bo on urósł, albo może dopaść kogoś innego. 9 na 10 przypadków odważne decyzje i zmiany w perspektywie średniego, dłuższego dystansu przynoszą po prostu korzyść. Jeśli dobrze siebie diagnozujesz, wiesz, czego chcesz, albo przynajmniej czujesz, że wiesz, czego chcesz, ryzykuj. Ryzykuj, nie wiem, no idź po swoje, nie wiem. Bo... I nie chcesz, by zabrzmiało to, ja tutaj nie znam sztuki na dobre życie, to jest przykład mój, nie wiem, jak to ma zadziałać, czy to zadziała szeroko, więc żeby zdjąć ze mnie też taką łatkę mędrca tutaj, to po prostu, no, jak odkryłem swoje po co i to się przeklikało, a jak to odkryłem, to powiem na sam koniec.
A co ja bym powiedział do tych, którzy się boją, a chcieliby, to jeśli naprawdę by chcieli, bo to też nie jest dla każdego. To odkrywanie nowych możliwości i korzystanie z nich nie jest dla każdego. To na pewno. Każdy ma inną wewnętrzną potrzebę. Jeśli ta wewnętrzna potrzeba jest duża, to, że się boimy, to chyba jest normalne. Ten strach, obawy są uzasadnione. To znaczy, że myślimy. To taka rada w tym wszystkim chyba jest taka, żeby po prostu robić to pomimo tego strachu, pomimo tych wszystkich obaw, bo na koniec zawsze będziemy popełniać błędy, ale chyba lepiej popatrzeć na to z perspektywy tego, co już zrobiliśmy, niż z perspektywy, gdybyśmy mieli za 10-20 lat zastanawiać się, co by było, gdybyśmy to zrobili. I nic nie powstaje tak po prostu, nic nie powstaje bez bólu, nic nie powstaje bez ciężkiej pracy i bez podjęcia pewnych ryzyk, ale ten strach jest normalny.
No to powiedzcie mi, bo jak was słucham i trochę tak myślę, jak można zostać inwestorem u was i jakie trzeba mieć kwoty, bo no, brzmi ciekawie, może mieć takie miejsce w pokoju hotelowym, czy na starość sobie przyjeżdżać, albo w ogóle jak to się zarabia, czy nawet takie awokado, to ile muszę mieć pieniędzy, żeby móc zainwestować?
My ten biznes hotelowy robiliśmy tylko jednorazowo, w sensie to był jeden projekt, nie. To jeden projekt, który zrobiliśmy i prowadzimy do dzisiaj, natomiast...
Z partnerami dla partnerów?
Tak, natomiast późniejsze projekty były inne. Były projekty deweloperskie, które prowadziliśmy, a teraz od początków pandemii jestem tylko i wyłącznie awokado i tym się zajmujemy w Kambodży.
Tak. Hektar, poddzierżawa hektaru na cały okres umowy, czyli 15 lat, to jest koszt 45 tysięcy dolarów. Dopuszczamy opcję pół hektara, oczywiście nie mniej, bo nie chodzi o to, żeby zbytnio to rozproszyć. Jak? No, to jest proces polegający na tym, że albo się spotykamy, albo do siebie gdzieś jedziemy, albo
przyjeżdżają do Was,
przyjeżdżają do nas do Kambodży weryfikować temat. Co jest miłe w tym, że content is king? Czasami dzwonią ludzie i mówią, miałem 2 tygodnie temu, czasami to jest przerażające wręcz, oczywiście w tym aspekcie bardzo takim pozytywnym, że można się tam poklepać. 2 tygodnie temu miałem 40 pytań. Dzwonię dzisiaj do Pana, gdzie mogę się spotkać i jeszcze mam jedno, bo 38 znalazłem odpowiedzi w internecie, bo Państwo już o tym powiedzieli. Jezak, miło się tego słucha. Taka, że wiesz, czasami tworzysz...
Te... bo nie musisz tylko siedzieć i to samo mówić po raz 50. Nie?
Przychodzi czasami ten moment, że tworzysz jakąś treść i nie wiesz, po co to robić. Wiesz, taki masz moment, że po prostu wiesz, czy ktoś to czyta. Nie? Czy to jest dobrze spędzony czas. A potem ludzie, mamy sytuacje, w których ludzie nas cytują z naszych wywiadów na spotkaniach. Mówią naszymi słowami. I nam się przyznają, że mówią doskonale. To jest mega. To tak chyba mam... Chyba aż jest ten moment, że mi się tak ciary zrobiły, ale to...
Bardzo miło się rozmawia, prawie godzinę rozmawiamy, prawie kończąc. Jeszcze mam pytanie, może jeśli o inwestycje u Was, jak to jest? W co Wy inwestujecie naddatki, jeśli się pojawiają?
Tak, działki w Kambodży na pewno tak. Mieliśmy projekt w Gruzji, to już żeśmy zakończyli z sukcesem. Projekt gruziński, teraz jesteśmy na etapie kupowania i dzielenia działek na sprzedaż na Madagaskarze, więc w różnych ciekawych miejscach na świecie.
Na którym będziemy za 2 dni.
Tych miejsc w sumie dużo nie ma, natomiast jest to trzecie nasze miejsce inwestycyjne.
No to obywatele świata pełną parą, no widzicie, nie tylko Kambodża. Dobrze, słowa na początku były nie na wyrost, więc to panowie, kończąc prawie, czy jest jakaś książka, którą chcielibyście przekazać, polecić naszym widzom?
Mogą być 3.
Mogą.
Mówię o tym dlatego, że no jestem, bardzo dużo czytam, mam taką kulturę w domu z partnerką, że siedzimy na książkach i piszę dużo recenzji książek na LinkedInie, na swoim i dociera do mnie informacja, że wielokrotnie ktoś mówi, wysłał mi zdjęcie, jestem w księgarni, kupiłem albo przeczytałem. Dziękuję, to jest w ogóle, rosnę znowu. To mi potrzebne, bo zawsze tutaj siebie bardzo ten obniżam. Simon Sinek. Zacznijmy od dlaczego. Przede wszystkim. Ja uważam, że jest mnóstwo książek, które mówią, co robić, jak robić, tylko ludzie sami do końca nie wiedzą, zapominają, po co w ogóle robią. Więc odkrycie swojego po co w moim życiu trwało ze 12 lat i wymagało ciężkiej pracy. Trafiłem na Marcina, trochę mi w tym pomógł. 2. Najbogatszy człowiek w Babilonie. Zabijcie mnie, zapomniałem, Colson, nie chcę teraz pobylić się. Ja uważam, że gdyby tą książkę, notabene, którą czyta się 40 minut, przeczytał każdy uczeń liceum, a potem każdy dorosły ją czytał raz do roku, Łukasz, Marcin, gdzie my byśmy byli? To są tak proste, uniwersalne zasady dotyczące pojmowania pieniędzy i przedsiębiorstwa i w życiu w zgodzie z sobą, że wręcz po tej książce dostałem dziesiątki informacji, że kupiłam dzieciom, czy tam wieczorem synowi, który ma 13 lat w ogóle i tak dalej. I 3, ale to muszę powiedzieć, nie jestem wielkim fanem Timothy'ego Ferrisa. 4 godziny tydzień pracy niekoniecznie tam, ale Narzędzia Tytanów, książka, do której wracam co parę miesięcy, to jest open book, tak zwane 800 stron wiedzy, tam są zdania, które wprost przepisując zaimplementowałem do oferty i w odpowiedzi na te pytania pozyskaliśmy 1,5 miliona złotych. Wyraźnie na podstawie, ja nie wierzyłem, że to jest możliwe, że można przeczytać czasem zdanie, które ci coś zmieni. No to wprowadzenie tego zdania do naszego mailingu czy oferty spowodowało wprost taki szybki oddźwięk. To jest tak zwany haczyk w tym. Zatem jeśli ktoś ma ochotę pracować nad sobą i rozwijać siebie w różnych kategoriach, jest ciekawe życia, to te Narzędzia Tytanów na pewno. Nie wiem, czy czytałeś, ale...
Tak.
Miałeś też?
No, gdzieś tam się staram, chociaż coraz mniej czasu i to ubolewam, że właśnie muszę wyjechać do Kambodży, żeby trochę czasu mieć. Bo tutaj się niestety coraz bardziej biega, no ale takie mamy życie i też wiem, przynajmniej mam tą świadomość i też ciągnę w tą drugą stronę, żeby mieć troszkę więcej czasu i dla siebie, i dla bliskich, także to jest taki cel. Prawie kończąc, Nie wiem, czy ty masz właśnie książkę, którą...
Książka, która ostatnio mi wpadła w ręce. Jima Rona, Season of Life. To takie porównanie naszego życia trochę do pół roku. Pod kątem biznesowym, pod kątem przedsiębiorcy, który w kolejnych etapach funkcjonowania musi przygotowywać się do następnych. Bardzo fajna książka. Bardzo taka prosta w odbiorze. Przyjemnie się to czyta, szczególnie w języku angielskim, który nie jest prosty dla nas, bo to jest język obcy jednak.
Tak jest. Ostatnie pytanie. Czy jest coś, co chcielibyście przekazać naszym widzom?
Ja zapraszam do Kambodży. Co mogę Wam powiedzieć? Od listopada będzie już sucho, nie będzie padało, fajna pogoda, 28-30 stopni. Po prostu, jeżeli macie ochotę, będziecie gdzieś spędzali wakacje, a jeszcze zastanawiacie się nad jakąkolwiek destynacją, to już się nie zastanawiajcie, tylko skontaktujcie się ze mną. Ja nawet na Skyscannerze Wam w danym dniu podeślę link na najlepszy lot, bo już to robimy często. No, ode mnie tyle.
Ja się przyłączam do zaproszenia, oczywiście. Zapraszamy do Kambodży, a biznesowo to chyba do tego, żeby mieć odwagę, to nawiązując do Twojego pytania, mieć odwagę i pomimo tego, że się czegoś boimy, dążyć do realizacji tych marzeń, tych planów, które gdzieś tam nam kołaczą się w głowie, bo na koniec daje to zadowolenie i Kambodża była taką decyzją, która, mogę powiedzieć, podsumowując to, zawsze uważam, że to była dobra decyzja i dobry kierunek i jestem zadowolony z tego, że to się wydarzyło.
To co mam powiedzieć, bardzo dziękuję panowie. No, ja jestem w szoku, że dwóch Polaków naprawdę robicie takie wielkie rzeczy, to ludzie się boją na jakąś, wiesz, otworzyć warzywniak czy nie, a wy kurczę sadzicie plantacje awokado, hotele, działki na Madagaskarze. To jest naprawdę taki szacunek za odwagę, za to, że raz odwaga, drugie, że dowozicie, bo to jest dzisiaj ważne, dużo jest różnych ofert i rzeczy, które są różnymi, się później okazują skamami, problemami, owiane złym PR-em, a bardzo cenię ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za te rzeczy, których się podejmą i robią do końca. Może to korporacja trochę nauczyła, bo ja też jestem takim wychowany, że choćbym miał dzień i noc nie spać, to to zrobimy. I no, bardzo Was cenię. Mogę życzyć tylko dalszych sukcesów i ja się już nie mogę czekać. Przylatuję do Kambodży. No, także z żoną rozmawiam i zobaczymy, kiedy będziemy się widzieć. Także
bardzo zapraszamy gorąco i dziękujemy serdecznie.
Bardzo, bardzo zapraszam. Przymiła rozmowa. Ja uważam, że my będziemy... Ja czuję się bardzo bezpieczny w biznesie z Marcinem, bo Marcin pomimo wielkiej odwagi też mówi często lepiej małą łyżeczką, częściej. I dlatego wiem, że dotrwamy tam, gdzie mamy być i za 15, za 30 lat. No. Kiedyś się zestarzymy, umrzemy, ale to będziemy opaleni na pewno, szczęśliwi.
Bardzo się cieszę, dziękuję. Michał i Piotr, dziękuję.
Dziękujemy Wam.
Dzięki.